Otwórzmy proszę drugi list apostoła Pawła do Koryntian,
10 rozdział. Apostoł Paweł w tych ostatnich 4 rozdziałach swojego listu
wraca do tematu, który dominował na początku tego listu, chociaż zupełnie w innym charakterze, jakby skierowany troszkę do innej grupy ludzi. Te dwa poprzednie rozdziały, jak widzieliśmy, były skierowane do tych w zborze, którzy byli gotowi wesprzeć potrzebujących braci, siostry w Judei. Widzieliśmy tutaj te różne porady Pawła na temat wspierania potrzebujących, w jakim duchu winno się to odbywać. I też Paweł tutaj mówi o tych elementach organizacyjnych związanych ze zbieraniem datków na potrzebujących. Natomiast we wcześniejszych 8 rozdziałach, właściwie 7 rozdziałach, widzieliśmy otwarte serce Pawła, który przemawia do Koryntian jak ojciec do swoich dzieci, pokazując im swoje apostolskie serce uniżone wobec nich, którzy dają się zwodzić, dają się oszukiwać ludziom, którzy przyszli z zewnątrz do tego zboru i próbują ich nastawić negatywnie do Pawła, a przez to do Ewangelii, którą Paweł im głosił. Ponieważ ci wrogowie Ewangelii niestety nie byli w stanie walczyć z poselstwem Ewangelii, próbowali zdyskredytować posłańca Ewangelii. Nie byli w stanie zaprzeczyć mocy i prawdzie Ewangelii, więc atakowali Pawła. I w pierwszych 7 rozdziałach Paweł przemawiał do zboru w Koryncie, prosząc ich, by się nie dali zwieść, nie dali oszukać, nie dali zbałamucić przez tych, którzy próbują ich odwieść od Ewangelii przez odwiedzenie ich od Pawła. Atakowali jego osobę, jego zwiastowanie, jego sposób komunikacji z Koryntianami. Widzimy, że posługiwali się błahymi sprawami. Posługiwali się tym, że Paweł zmienił plany podróży. I to próbowali przedstawić jako argument, że Paweł jest człowiekiem niesłownym. Co innego mówi, co innego robi. W tych ostatnich rozdziałach Paweł dalej przemawia do zboru, ale już kieruje swoje słowa szczególnie do tych, którzy stoją po stronie tych zwodzicieli i wręcz do nich samych kieruje swoje słowa. Czyli jakby Paweł wraca do tego tematu, który rozpoczął na początku tego listu, ale skupia się głównie na tych właśnie zwodzicielach i na tych wszystkich, którzy im ulegli, którzy dalej stoją po ich stronie. Apostoł Paweł jest świadomy, że toczy się duchowa walka. Jest świadomy, że tutaj nie chodzi o jego prywatną reputację. Nie chodzi tutaj o to, żeby Koryntianie teraz dobrze o Pawle myśleli. To oczywiście było częścią tej diabelskiej strategii, by to podważyć, by to zaatakować, ale Paweł wie, że chodzi o coś daleko więcej. Chodzi o duchowe życie Koryntian, którzy jeśli ulegną tym atakom, którzy dadzą się zwieść tym ludziom, którzy przychodzą do nich po to, żeby ich dla siebie pozyskać, wtedy też odwrócą się od Ewangelii, którą Paweł im zwiastował. I to zobaczymy wyraźnie w tych kolejnych rozdziałach, jak Paweł im pokazuje na tą strategię szatańską I tutaj wierzę też dla nas dzisiaj jest wielka lekcja, wiele duchowych tutaj pouczeń, ponieważ i my żyjemy w czasach, w których szatan używa różnych sposobów, posługuje się różnymi strategiami, aby odciągnąć wierzących od prawdy Ewangelii. I jednym z takich bardzo powszechnych sposobów, który myślę często słyszymy w rozmowach z ludźmi, jest właśnie wskazywanie na słabość chrześcijan, wskazywanie na ułomność wierzących. Skoro oni są tak ułomni, skoro Bóg nie jest w stanie ich zmienić, nie jest w stanie im pomóc, no to jaką moc ma ten Bóg? Jaką moc ma ta Ewangelia, w którą oni rzekomo uwierzyli, skoro są tak słabi, skoro są tak zawodni, skoro w wielu aspektach okazują się grzeszni? Więc to jest nadal aktualny argument, z którym nie jest łatwo walczyć. Nie jest łatwo go odeprzeć. Ale więcej, kiedy mamy kaznodziejów, kiedy mamy pastorów, kiedy mamy przywódców w Kościele i okazuje się, że oni zawodzą, okazuje się, że oni inaczej żyją niż głoszą, wtedy naprawdę jesteśmy zagubieni. I jeśli jest to prawdą, jeśli rzeczywiście tak jest, no to trzeba się nimi zająć. Trzeba tutaj wyciągnąć dyscyplinarne środki wobec takich ludzi, o których Pismo Święte mówi, że trzeba to uczynić. Ale w wielu aspektach jest to po prostu atak. Atak fałszywy. Atak, w którym ludzie wyciągają jakieś bezsensowne drobiazgi, normalne, zwykłe ludzkie pomyłki, jakieś nieporozumienia, kwestie złego zrozumienia czy złej interpretacji. I wtedy szatan bardzo łatwo też tym może się posłużyć i podważyć wiarę, podważyć nasze zaufanie do braci, którzy nie są winni, którzy nie są wcale jakimiś zwodzicielami czy niszczycielami, są po prostu ludźmi. I zobaczmy tutaj w tych rozdziałach, do czego odwołują się ci przeciwnicy Pawła. 10 rozdział od 1 wiersza czytajmy. Ja sam natomiast, Paweł, napominam was przez łagodność i uprzejmość Chrystusa. Ja, który wprawdzie obecny wśród was, jestem uniżony, za to nieobecny, odważny względem was. Błagam, abym obecny nie był odważny tą pewnością, z którą niewykluczone, że stanowczo wystąpię przeciw tym, którzy zaliczają nas do żyjących według ciała. Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy według ciała. Gdyż narzędzia naszej walki nie są cielesne, jednak w Bogu mają moc burzenia warowni. Nimi burzymy wrogie zamiary i wszelką zuchwałość podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zniewalamy każdą myśl do posłuszeństwa Chrystusowi i jesteśmy gotowi do wymierzenia sprawiedliwości wszelkiemu nieposłuszeństwu, dopóki wasze posłuszeństwo nie stanie się pełne. Pierwszy zarzut, na który tutaj Paweł odpowiada, właściwie są tutaj dwa zarzuty ukryte w tej odpowiedzi Pawła, były takie, że po pierwsze zarzucano Pawłowi, że gdy był twarzą w twarz, gdy był fizycznie obecny w Koryncie, był bardzo łagodny. Był delikatny. Starał się głosić, przemawiać, tłumaczyć z wielką delikatnością i łagodnością. Natomiast, kiedy był nieobecny, gdy pisał do nich listy, te listy były bardzo stanowcze, były bardzo surowe, były zupełnie, wydawałoby się, w innym charakterze niż jego obecność między nimi. Więc ci przeciwnicy Pawła mówią: zobaczcie, on jest podobny do takiego tchórzliwego psa, który jak daleko za płotem, to wszczeka jak wściekły. Biega, szczeka, taki groźny się wydaje. Ale jak wejdziesz tylko na posesję, to on kuli ogon pod sobą i już skomle, już podbiega, już w ogóle nie szczeka, nie jest groźny. I mówią: Paweł właśnie tak się zachowuje. Jak jest daleko, to wypisuje do was takie listy groźne, takie stanowcze, takie przemyślane, takie: ojejku, jak on was w tych listach tam łoi, jak wam nakazuje różne rzeczy. Ale jak był tutaj, to wcale tak się nie zachowywał. Więc mówię: zobaczcie, on jest jakimś tchórzem i to do tego dwulicowym. I Paweł mówi rzekomo, wiersz pierwszy: obecny wśród was jestem uniżony, jestem łagodny, jestem słaby, za to nieobecny jestem odważny. Czy rzeczywiście tak było? Zobaczcie, w jaki sposób Paweł wprowadza ten temat. Napominam was, a więc kieruję do nich słowo napomnienia po raz kolejny, ale w jakim duchu? Przez łagodność i uprzejmość Chrystusa. Rzeczywiście, apostoł Paweł, jak czytamy szczególnie jego pierwszy list, widzimy, że dotyka tam temat po temacie i stanowczo odnosi się do tych tematów. Ale jak czytamy ten jego list pierwszy, nie widzimy tam jakiejś postawy dyktatora, nie widzimy tam jakiegoś apodyktyzmu, wcale nie widzimy tam jakiejś postawy człowieka, który reprezentowałby jakąś władzę nad nimi. Wręcz przeciwnie, cały czas w tym pierwszym liście, chociaż on jest stanowczym listem, widzimy postawę Pawła, w której on jak ojciec prosi swoje dzieci. Przemawia do nich cały czas w tym samym duchu. W duchu łagodności i uprzejmości Chrystusa. Tam nie ma żadnych słów, których Pan Jezus nie wypowiedziałby, których Pan Jezus by się wstydził. Apostoł Paweł nie posuwa się w żadnym piśmie, które zostało dla nas zachowane, do jakiegoś grubiaństwa, do jakiejś nieuprzejmości, do jakiegoś tonu, który nie przystawałby Chrystusowi czy Jego słudze. Apostoł Paweł cały czas przemawia do nich z łagodnością i uprzejmością Chrystusa. I to wcale nie znaczy, że nie jest stanowczy. To wcale nie znaczy, że jest jakimś wazeliniarzem, że jest jakimś człowiekiem niestabilnym. Wcale tego nie znaczy. Można coś powiedzieć łagodnie i dobitnie. Kiedy czytamy Ewangelię i widzimy, jak Pan Jezus naucza, jak Pan Jezus przemawia, generalnie cechuje Go wielka łagodność i taka uprzejmość. I Jego słowa są jak miód. Owszem, jest kilka sytuacji, w których Pan Jezus mówi twardą mowę. Ale znowu, nie czyni tego w sposób jakiś brutalny, Nie czyni tego w sposób grubiański, chociaż mówi stanowczo, mówi to ze względu na dobro tych ludzi, do których mówi, próbując ich otrzeźwić, próbując im pokazać ich prawdziwy stan. Więc tutaj to, że mówimy czasami rzeczy trudne, rzeczy bolesne, nie musimy ich mówić w sposób, który będzie uwłaczał komuś, który będzie powodował, że ktoś będzie czuł się przez nas jakoś poniżony. Możemy powiedzieć trudne, bolesne rzeczy w sposób łagodny i pełny miłości. Wiemy, że do tego apostoł Paweł też wzywa nas, żebyśmy tak ze sobą rozmawiali. Mówi nam, żebyśmy mówili sobie prawdę, żebyśmy siebie nie okłamywali, żebyśmy nie byli ludźmi, którzy no, tylko sobie mówią same dobre rzeczy, które chcemy słyszeć. Ale mówi nam, żebyśmy mówili sobie prawdę, nawet jeśli boli. Ale jak mamy to czynić? W miłości, w łagodności, z uprzejmością, uważając innych za wyższych od siebie, nie wynosząc się, nie stając na pozycji tych, którzy wiedzą lepiej i żyją lepiej i są wolni od tych problemów, na które wskazujemy innym, ale w duchu łagodności mamy się wzajemnie pouczać, napominać. I Paweł to samo czynił wobec Koryntian. W ten sam sposób do nich przemawia i tak samo tutaj do nich przemawia. Odwołuje się do łagodności i uprzejmości Chrystusa i mówi, ja tak samo jak On, w takim samym duchu przemawiam do was. Dalej wiersz drugi mówi, błagam was. W pierwszym wierszu mówi, napominam was, a w drugim wierszu mówi, błagam was. To wcale nie uwłaczało jego apostolskiemu autorytetowi, by błagać Koryntian. W innym miejscu mówi, że w miejsce Chrystusa prosimy ludzi, by pojednali się z Bogiem. Błagamy ludzi, by pojednali się z Bogiem. Więc apostoł Paweł nie obawia się używać takich słów. On nie jest tym, który stoi jak dyrektor i rozkazuje, ale jest tym, który napomina, wzywa i błaga, prosi. Owszem, mówi im, że jeśli chcą, jeśli rzeczywiście się tego domagają, to jest w stanie użyć surowszego języka. Jeśli chcą tej stanowczości, którą posługuje się w listach, mogą ją mieć, jeśli chcą, kiedy się z nimi spotka. Ale czy rzeczywiście oni tego chcą? Komu z nas łatwiej jest przyjąć napomnienie w łagodności, a komu z nas jest łatwo przyjmować napomnienie, które ktoś tylko, wiecie, tak wypunktuje nam, surowym językiem nam powie? To nikt z nas chyba czegoś takiego nie chce. Wolelibyśmy być łagodnie napominani, szczególnie w gronie Kościoła, w gronie braci i sióstr. Więc Paweł zadaje im pytanie, czy rzeczywiście chcą, żeby on przyszedł do nich ze stanowczością. Owszem, kiedy Paweł pisał listy, pisał je mając pewne rzeczy przemyślane, mając te rzeczy ujęte w jak najbardziej krótki sposób, żeby się nie rozwlekać, tylko krótko, rzeczowo, stanowczo pewne rzeczy wyrażał. Więc one mogły być w ten sposób odbierane, ale mówię, jeśli czytamy w całości jego listy, to widzimy jego ojcowskie serce, braterskie serce. Nie widzimy tam postawy tyrana, który nie baczy na uczucia tych, do których pisze. Po drugie, zarzucają tutaj Pawłowi, że żyje według ciała. I to oczywiście odnosi się do tego, o czym tutaj była mowa, że Paweł postępuje w sposób cielesny, czyli w jakiś sposób boi się Koryntian, w jakiś sposób nie mówi im otwarcie wszystkiego, jak jest obecny u nich, czyli cieleśnie postępuje w takim sensie. Wiecie, że to słowo cielesny ma dosyć szerokie znaczenie w Nowym Testamencie. Czasami jest używane w takim znaczeniu po prostu życia w ciele, o czym Paweł za chwilę będzie mówił. Mówi tak, wprawdzie żyjemy w ciele i tutaj mówi o tym, że żyjemy w tym fizycznym ciele. Jesteśmy ludźmi, tak? Nie jesteśmy jakimiś duchami, nie jesteśmy jakimiś nadludźmi. Mówi, żyjemy w ciele, tak. Więc to, w ten sposób to słowo może być używane. Może być też używane w takim znaczeniu grzesznym. Często ciało jest przeciwstawione duchowi w znaczeniu życie po Bożemu, życie według ducha, tak jak Duch Boga nas prowadzi, i życie według ciała, czyli postępowanie według tych rząd cielesnych, według tych przyziemnych, grzesznych pragnień. Tutaj raczej o to nie chodzi. Tutaj raczej zarzucano Pawłowi, że zachowuje się jak zwykły człowiek, w takim sensie, że no, boi się innych ludzi, z dystansu jest odważniejszy, a z bliska jest właśnie taki no, niekonkretny. Więc tutaj w ten sposób zarzucają mu tą cielesność. Natomiast zobaczcie, jak Paweł im odpowiada. Wiersz trzeci. Mówi, chociaż żyjemy w ciele, tak, jesteśmy ludźmi i oczywiście te wszystkie ludzkie emocje nam towarzyszą, towarzyszą nam te ludzkie obawy. Nie zawsze jesteśmy pewni jako ludzie, co będzie lepsze, czy lepiej to powiedzieć takim tonem, czy takim tonem, ująć to w takich słowach, czy w takich, czy powiedzieć krótko, czy troszkę rozwinąć temat. To są normalne rzeczy. Jako ludzie no, zmagamy się z tym. Więc Paweł mówi tak, jesteśmy, żyjemy w ciele, ale mówi, nie walczymy cielesnymi metodami. Nie walczymy według ciała. Nie nasza, mówi, walka jest walką duchową i nasz oręż, czy nasze narzędzia walki, mówi, nie są cielesne, ale mają moc w Bogu burzenia warowni. Czyli apostoł Paweł jest świadomy, że chociaż jest człowiekiem jak oni w ciele, chociaż ma te wszystkie ziemskie, cielesne ograniczenia, tak jak człowiek, to jest świadomy, że to, co robi, ta służba, którą wykonuje, ta walka duchowa, którą toczy, odbywa się na poziomie Bożej mocy, Bożego oręża. I tutaj jest niezwykle ważne, byśmy to dobrze rozumieli, ponieważ jest to jeden z kluczowych fragmentów, do których dzisiaj odwołują się ludzie w Kościele, mówiąc o duchowej walce. Nie wiem, ilu z was zetknęło się z ludźmi, którzy nauczali na temat duchowej walki, praktykowali duchową walkę, może trafiły wam się jakieś książki, może czytaliście coś na temat duchowej walki. I na co dzisiaj kładzie się akcent, kiedy czyta się ten wiersz? Bo tych takich wierszy jak ten jest kilka w Nowym Testamencie, które mówią o tym, że toczymy duchowy bój. Z czym się zetknęliście, kochani bracia i siostry? Jakie wyobrażenia towarzyszyły i towarzyszą wam dzisiaj, gdy słyszycie hasło duchowa walka, duchowy bój? Kiedyś była taka książka Burzenie warowni. Na co dzisiaj kładzie się akcent? Najczęściej akcent kładzie się na walkę z demonami. A więc musimy demoniczne warownie zburzyć. I w jaki sposób mamy to zrobić? No, różnych rzeczy chrześcijanie się i mają. Niektórzy wpadli na pomysł, że będziemy toczyć duchową walkę machając flagami. A więc nakupowali różnego rodzaju flag do kościoła w różnych kolorach i te różne flagi mają swoje, każde ma swoje znaczenie duchowe i twierdzą, że machając tymi flagami toczą wojnę z demonami. Toczą wojnę z różnymi mocami ciemności, które atakują Kościół, atakują ludzi w tym świecie. I te machanie tymi flagami ma rzekomo jakoś rozpędzić te duchowe moce i zwyciężyć je w tej walce. Pytanie, czy apostoł Paweł o czymś takim tutaj mówi? Czy mówił Koryntianom, czy Efezjanom, czy innym, żeby kupili sobie w różnych kolorach flagi i żeby na swoich spotkaniach tymi flagami toczyli duchową walkę? Ja nigdzie nie znajduję takich wskazówek. W żadnym z listów Pawła nie znajduje jej w żadnej Ewangelii. Nawet w Starym Testamencie, gdzie mowa jest o tym, że Bóg jest naszym sztandarem, czy gdzieś mowa jest o wznoszeniu jakichś sztandarów, to tam kontekstem nie jest duchowa walka z jakimiś demonami. Więc no, nie znajduje potwierdzenia na tego typu duchową walkę. Inni znowu twierdzą, że tą duchową walkę toczymy przez wychodzenie na ulicę, jakieś organizowanie wieców, uczestniczenie w jakichś marszach, w których ogłaszamy panowanie Chrystusa, ogłaszamy zwycięstwo nad mocami ciemności. Jeszcze inni gromadzą się po nocach czy w jakichś okolicznościach, gdzie nikt ich nie widzi, i wtedy odprawiają różnego rodzaju tańce, tupią nogami, przepędzają moce ciemności. Przeróżnego rodzaju taka zewnętrzna działalność, która ma zmienić duchową atmosferę, ma doprowadzić do związania diabła, do związania mocy ciemności, do przyniesienia duchowego wyzwolenia. Niestety w takich kategoriach dzisiaj często przedstawiana jest duchowa walka. Pytanie jest, gdzie znajdujemy w Nowym Testamencie przykłady takiej duchowej walki? Gdzie widzimy apostołów, którzy wychodzą i organizują jakieś publiczne wiece, marsze, deklaracje składają publiczne? Ja nie znajduję niczego takiego. Nie widzę w całym Nowym Testamencie, ani w Dziejach Apostolskich, ani w pouczeniach apostolskich do zborów, nie widzę takich wskazówek, żeby tego typu duchową walkę toczyć. Pewnie może jeszcze zetknęliście się z innymi jakimiś formami tak zwanej duchowej walki. Natomiast musimy tutaj czytać uważnie tego typu stwierdzenia w kontekście, w którym one się znajdują, ponieważ kontekst mówi nam co nieco na temat tego, o czym apostoł Paweł mówi. O jakiej walce on tutaj mówi i o jakim orężu on tutaj mówi. Mówi nam, że narzędzia naszej walki nie są cielesne, i to jest oczywiste, że Paweł tutaj nie ma na myśli tego, że on walczy mieczem, że on walczy jakimiś narzędziami ówczesnej wojny. Tego Paweł nie ma na myśli i też nie ma na myśli tego, że jego walka polega na jakichś cielesnych możliwościach ludzkich, sile perswazji, sile elokwencji, sile wyglądu człowieka. Wiecie, że te rzeczy to są cielesne, tak? One robią na ludziach wrażenie. Paweł mówi, że on w ogóle na tym nie polega, w ogóle tym się nie posługuje. I widzimy, że o tym już wcześniej mówił, że nie posługuje się takimi rzeczami, nie posługuje się jakąś retoryką, która jest ponad głowami słuchaczy. Paweł mówił w prosty sposób im Ewangelię. Mówił o krzyżu i mówił o panowaniu Chrystusa. To było jego całe poselstwo, proste poselstwo. Paweł mówi, nie umiałem, mówi, pośród was niczego innego, jak tylko Chrystusa ukrzyżowanego. I mówi, w prostocie głosiłem wam Jezusa jako Pana. Jego śmierć, jego zmartwychwstanie i jego żądanie, by ludzie uznali go za Pana. To było poselstwo Pawła i to była jego metoda walki. I zobaczcie, jak tutaj dalej się do tego odnosi. Mówi, nasze narzędzia walki nie są cielesne, mają moc natomiast burzenia warowni. Jakiej warowni? Burzymy wrogie zamiary. To jest ta warownia. Wszelką zuchwałość podnoszącą się przeciw poznaniu Boga. I zniewalamy każdą myśl do posłuszeństwa Chrystusowi. W jaki sposób Paweł to robił? Bardzo prosty sposób. Głosząc prawdę, głosząc prostą Ewangelię, bez wielkiej ozdoby, bez wielkiego oratorstwa, bez odwoływania się do jakiejś emocjonalnej manipulacji słuchaczami, Paweł wierzył w moc prawdy, w moc Ewangelii o Jezusie Chrystusie. Tego prostego poselstwa, że Jezus, Boży Syn, stał się człowiekiem. Umarł za nas. Zmartwychwstał, żyje i przyjdzie wkrótce. To było proste poselstwo. I o dziwo czytamy, że to proste poselstwo jest mocą Boga ku zbawieniu każdego, kto wierzy. O tym też Paweł mówi w wielu innych miejscach, pokazując nam, że niektórzy się domagają cudów, jakichś znaków, jakichś wielkich manifestacji mocy Bożej. I wiemy, że czasami one towarzyszą zwiastowaniu Ewangelii, ale Paweł mówi, to nie na tym polega moc poselstwa. Inni domagają się jakichś filozoficznych, głębokich, nie wiadomo jak, zawiłych systemów. Paweł mówi, my natomiast głosimy Chrystusa ukrzyżowanego. My natomiast głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest mocą Boga. Oczywiście temu towarzyszyła modlitwa, temu towarzyszyły różnego rodzaju wyrzeczenia, cierpienia, o których Paweł mówił wcześniej, ale istotą jego oręża było co? Słowo Boże. W liście do Efezjan, znanym tam też fragmencie, który jest drugim takim kluczowym nowotestamentowym fragmentem, do którego odwołujemy się, gdy mówimy o duchowej walce, kiedy Paweł mówi, że toczymy bój z nadziemskimi władzami, z mocami ciemności, z władcami tego świata ciemności, z duchowymi siłami zła w okręgach niebieskich. Paweł nie mówi, że oni teraz stoją i toczą jakąś duchową walkę, zwracając się do tych mocy, wypędzając je, wiążąc je, nakazując im opuścić. Nigdzie nie znajdujemy czegoś takiego w całym Nowym Testamencie. Co natomiast Paweł mówi? W jaki sposób toczymy tą walkę z nadziemskimi władzami? Mówi, że zakładamy Bożą zbroję. I na czym polega to założenie Bożej zbroi? Polega na tym, że stoimy, mając biodra opasane prawdą. Na tym polega, że chodzimy w prawdzie. Nie w kłamstwie, nie w oszustwie, nie w jakimś wyolbrzymianiu czy umniejszaniu, ale w prawdzie. Chodzimy, mówi, w prawdzie. Zakładamy pancerz sprawiedliwości. Prowadzimy sprawiedliwe życie, uczciwe życie. To jest nasza walka, to jest nasza zbroja. Nie krzyczenie i tupanie na demony, ale prowadzenie życia w prawdzie, w sprawiedliwości. Mamy nogi obute do głoszenia Ewangelii pokoju. To jest duchowa walka, kiedy mówimy innym Ewangelię. Kiedy opowiadamy im o Jezusie Chrystusie i o zbawieniu, które jest z Nim, to jest duchowa walka, do której jesteśmy powołani. Bierzemy tarczę wiary, dzięki której możemy zgasić rozżarzone pociski złego. Kiedy On nas próbuje okłamać, próbuje nas oszukać, próbuje nas zwieść, my wierzymy Bogu, wierzymy w Jego Słowo, wierzymy w Jego prawdę. I dajemy odpór wszelkim jego kłamstwom. To są jego pociski. Zakładamy hełm zbawienia. Rozmyślamy o tym wielkim zbawieniu, które Bóg nam dał w Chrystusie. To strzeże naszych myśli w Nim. I w końcu bierzemy miecz ducha. I dalej Paweł mówi, w każdej modlitwie i błaganiu módlcie się w duchu o każdym czasie i w tym celu czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem o wszystkich świętych i o mnie, aby mi dane było słowo, gdy otworzę moje usta, by z odwagą oznajmiać tajemnicę Ewangelii. To jest duchowa walka. To jest duchowa walka, bracia i siostry, którą Paweł toczył i którą my dzisiaj mamy toczyć, jeśli chcemy zwyciężyć wobec diabelskich kłamstw, wobec pomówień, wobec ataków, wobec oskarżeń, wobec różnego rodzaju wysiłków mocy ciemności, by nas z sobą pokłócić, by nas przeciwko sobie negatywnie nastawić, poróżnić. To jest szatańskie działanie. Po pierwsze, kłamstwo. Czytamy, że diabeł od początku kłamie. Jest ojcem kłamstwa. Jego głównym narzędziem jest kłamstwo. Czytamy, że prawda przyszła przez Jezusa Chrystusa. Łaska i prawda przyszła przez Jezusa. Jezus mówi, jeśli w moim słowie będziecie trwać, poznacie prawdę i prawda was wyswobodzi. Uwolni was z tych diabelskich więzów kłamstwa, nieprawości, grzechu. Wszystko zaczyna się tutaj, w naszych umysłach. Paweł mówi, tutaj toczymy walkę. Każdą myśl, żeby poddać Chrystusowi, żeby wszelka nasza wyniosłość, która podnosi się przeciwko poznaniu Boga, została uniżona. W jaki sposób? Przez prawdę. Kiedy dowiadujemy się prawdy o sobie, dowiadujemy się prawdy o Bogu, dowiadujemy się prawdy, którą Bóg natchnął swoim duchem, ta prawda przynosi wyzwolenie, przynosi uwolnienie. W ten sposób Paweł rozprawiał się z tymi właśnie fałszywymi nauczycielami, którzy przychodzili z wysiłkami, by powstrzymać prawdę Ewangelii. I Paweł mówi, mamy oręż i jest to duchowy oręż, dlatego że jest natchniony przez Boga i sam Bóg za tym stoi. To nie jest cielesny oręż. Nam się może czasami wydawać, czymże jest powiedzenie prawdy, czymże jest powiedzenie prostego słowa. Czy to może cokolwiek wnieść, czy to cokolwiek może zmienić? Może wszystko zmienić. Jeśli mówimy prawdę w miłości, jeśli Bóg przyzna się do tej prawdy, jeśli to jest Jego prawda, to życie ludzi się zmienia. W jaki sposób zmieniło się moje życie? W jaki sposób zmieniło się życie wasze? Usłyszeliście słowo prawdy. Duch Święty zaczął pracować w naszych sercach. Zaczęliśmy widzieć, że to, w co wierzyliśmy, to, co robiliśmy, jest zgubne, jest fałszywe. Od tego się wszystko zaczyna, kochani bracia i siostry. I na tym polu cały czas toczy się walka. W jaki sposób dzisiaj jesteśmy atakowani? No właśnie w taki, że zaczynamy źle myśleć. Zaczynamy czegoś pożądać, zaczynamy czegoś pragnąć. Zaczyna nam się coś podobać, co jest dla nas zgubne, co jest fałszywe. Zaczyna nas interesować coś, co zawiedzie nas w końcu do miejsca pożądliwości. Tu się toczy walka. Dlatego apostoł Paweł tutaj, jak widzimy, kiedy mówi o tym duchowym orężu, zauważcie, mówi o wewnętrznym człowieku. Mówi o tych warowniach, o tych twierdzach, w których jest zuchwałość, pycha i myśli, które nie chcą się poddać Chrystusowi. To musi być pokonane, to musi być zniweczone. I Paweł mówi, jesteśmy gotowi do wymierzenia sprawiedliwości wszelkiemu nieposłuszeństwu, dopóki wasze posłuszeństwo nie stanie się pełne. A więc jeśli jest jakieś nieposłuszeństwo, jeśli jest jakaś nieprawość, to ona nie może zostać zamieciona pod dywan, nie może być zlekceważona, ale musimy się tym zająć. I dlatego Paweł pisze do nich takie listy. Dlatego w tych listach tak uderza w te rzeczy, gdzie jest niesprawiedliwość, gdzie jest jakaś nieprawość, gdzie jest jakieś odstępstwo. I w tym nie ma wrogości, w tym nie ma wyniosłości. To jest część duchowej walki. Więc kochani bracia i siostry, i my dzisiaj, jeśli chcemy toczyć zwycięski bój, musimy toczyć ten bój wokół prawdy. Często bolesnej prawdy. Często trudnej prawdy. Ale nie ma innej drogi, nie ma innego zwycięstwa, jak tylko trzymając się Bożej prawdy, Bożego Słowa. To jest nasz oręż, którym mamy toczyć walkę. Każdy z nas, zarówno w życiu osobistym, jak i w życiu tej społeczności, w życiu Kościoła. Jeśli chcemy być wolni, to tylko Boża prawda może dać nam wolność. Jeżeli chcemy, żeby te warownie diabelskie, te miejsca, w których jakoś jeszcze wciąż błędnie myślimy, jakoś błędnie rozumujemy, jeśli te rzeczy mają być obalone, zniszczone, to tylko przez Bożą prawdę. Ta prawda musi nas przeniknąć. Duch Święty musi ożywić tą prawdę i ta prawda może przynieść nam prawdziwą wolność. Powstańmy do modlitwy, proszę. Kochany Ojcze, Twoje Słowo jest prawdą i Twój Duch jest Duchem prawdy. Nasze uwielbienie Ciebie ma miejsce w duchu i w prawdzie. I mamy chodzić w prawdzie i mamy mówić sobie prawdę w miłości. I widzimy tą szatańską domenę działania w kłamstwie, w nieprawości. Prosimy, kochany Boże, abyś pomógł toczyć nam zwycięski bój wiary. Prosimy, abyś w swojej łasce strzegł nas, chronił nas i w obliczu ataków diabelskich, w obliczu wszelkiego zwiedzenia, w obliczu jakichś złych myśli, które podnoszą się w naszych sercach przeciwko braciom, siostrom. Boże, pomógł nam stanąć w prawdzie. Pomógł nam skonfrontować siebie i innych z prawdą, dochodzić prawdy. Nie być ludźmi, którzy zadowalają się domysłami, opierają się na jakichś pomówieniach, dają się ponieść jakimś fałszywym oskarżeniom. Daj nam, Panie, chodzić w prawdzie i wielbić Ciebie i doświadczać mocy, tej cudownej mocy, o której tutaj czytamy, która ma moc burzenia warowni. Prosimy o Twą łaskę, prosimy o Twą pomoc, prosimy o Twoje prowadzenie nas w Twoim zwycięstwie. Amen. Zachęcam jeszcze, kochani bracia, siostry, do modlitwy.